Kompetencje osób, które pracują w dziale marketingu, generalnie powinny być bardzo szerokie, natomiast przy tak dynamicznej branży, przy tak wielu obszarach, którymi marketing się zajmuje, bardzo trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź na pytanie, które kompetencje są kluczowe.
Dlatego dzisiejszy odcinek Wyższego Poziomu Marketingu poświęcimy właśnie temu zagadnieniu, by powiedzieć Wam, jakich kompetencji potrzebujecie w Waszych działach marketingu.
Jak je poustawiać i w jakim kontekście rozmawiać w ogóle o tym, kto i co powinien robić w firmie i w jaki sposób powinien ten cały zespół dysponować, tak mówiąc potocznie, skillami, które są niezbędne do rozwijania właśnie marek i wprowadzania ich na wyższy poziom marketingu.
I to oczywiście Mariusz Łodyga
i Karolina Łodyga, która ma wszystkie kompetencje, które są potrzebne w naszym dziale marketingu.
Do usłyszenia za moment.
Do usłyszenia, cześć. Cześć Karolino.
Cześć Mariuszu. No to powiedz mi, jakie te kompetencje u mnie tak bardzo doceniasz?
O kurczę, ta lista jest naprawdę bardzo szeroka. Szczerze mówiąc, i to zupełnie szczerze tobie teraz powiem, tak? Uważam, że takie osoby jak ty są na wagę złota.
Ale wiesz, że jak ktoś w swojej wypowiedzi podkreśla szczerze, ale to bardzo szczerze, to pewna nutka niepewności się pojawia?
Tak, szczerze ci powiem, że nie kłamię, prawda? I momentalnie masz mnóstwo wątpliwości, dlaczego musiałaś użyć tego zapewnienia. Ale ja szczerze tobie powiem, że serio, uważam, że taka osoba jak ty, tak, o twoim zestawie kompetencyjnym, o twoich umiejętnościach, o takim poziomie do adopcji nowości pod kątem technik, wiesz, systemów, powinno być w każdej firmie. Natomiast pamiętam, jak rozmawialiśmy a propos tego, kogo powinniśmy my zatrudnić do siebie, tak, żeby nam pomógł, bo ta ilość pracy, którą mamy, jest ewidentnie przerastająca ciebie i mnie w jednym miejscu, to pamiętam, że powiedziałem wtedy, zasadniczo to nie potrzebujemy drugiego Mariusza, bo ja sobie radzę z tą wizją i z tym, co robi, wiesz, moja osoba w naszej organizacji. Natomiast użyłem zwrotu, chciałbym sklonować ciebie. Pamiętasz?
Pamiętam, doskonale to pamiętam i to nie jeden raz do nas wraca na przestrzeni różnych czasów, że właśnie pojawia się to zapotrzebowanie, dajcie mi więcej Karolin.
Tak, ale trochę teraz zacząłem tak, wiesz, rozkminiać i trochę mi się przykro zrobiło, bo ani razu nie powiedziałeś, że potrzebujesz sklonować mnie.
Ale wiesz co, też już o tym kiedyś rozmawialiśmy, że właśnie twoje kompetencje są takie, że gdybyśmy mieli klona ciebie, albo gdybym ja miała takie same umiejętności i kompetencje jak ty, to raczej byśmy się pozabijali, niż coś stworzyli. A przez to, że my się tutaj uzupełniamy, że ja jestem tym ogniwem, który nadaje pęd naszym działaniom i twoim pomysłom, to wszystko może po prostu się toczyć.
Tak, ja pamiętam, że kiedyś już rozmawialiśmy podczas jednych z naszych wczesnych takich nagrań, też chyba na Facebooku mieliśmy taki live stream, w którym to rozważaliśmy o dwóch jakby takich fundamentalnie istotnych dla przedsiębiorstwa, czy też w ogóle dla, powiedzmy, osób, które mają swoje firmy, może tak, o dwóch takich fundamentalnych jakby kompetencjach lub też cechach, które powinny być w firmie obecne. I omawialiśmy bodajże jeden z raportów Natalii Hatalskiej, która też w tym raporcie, jako autorka, mówiła o tym, że generalnie nie ma nic złego w tym, że w organizacjach jest ktoś, kto ma ideę, i ktoś, kto tą ideę potrafi operacyjnie rozwinąć, to znaczy wdrożyć ją, mieć ten skill taki egzekucyjny. I faktycznie na poziomie organizacja, która nie ma ideowca, ja nazywam to ideowcem, nie? Trochę jak, wiesz, taki gość, który przychodzi i ma pomysły, który potrafi nadać pewnym wizjom pewne ramy, to taka organizacja, która nie ma takiej osoby, jest organizacja jak bez głowy. Natomiast organizacja, która ma tylko głowę, a nie ma tego korpusu wykonawczego, jest organizacją, która no trochę jest trochę nieefektywna, tak? I to był cudzysłów dla osób, które słuchają nas, a nie widzą. To był głęboki cudzysłów. Nie ma możliwości rozdzielenia. Natomiast wracając do działu marketingu, to jakie by to mogły być kompetencje, które by warto było w ogóle dyskutować pod kątem, wiesz, myślenia, okej, dobra, słuchaj, jest tyle zmiennych, jest tyle rzeczy, których musimy dotknąć jako marketing, i właściwie nie wiemy, kogo rekrutować, bo sklonować prezesa nie powinniśmy chyba, bo pomysłów mamy już dosyć, na przykład, nie? Albo drugiej szefowej marketingu nie potrzebujemy, no bo to jest generalnie rzecz biorąc wierzchołek całej struktury, ale kogo jeszcze? Nie? Jakie kompetencje powinny tam być?
No tak, i tutaj oczywiście przyjąłeś, że jest szefowa marketingu, bo nie zawsze ona jest.
Czasami... To może być też szef marketingu, chyba użyłem jakiegoś stereotypu.
Nie, niekoniecznie. Bardziej mi chodzi o po prostu stanowisko jako szefa czy osoby zarządzającej marketingiem. Nie zawsze, CMO, taka, nie? Nie zawsze taka osoba w organizacji jest, bo czasami po prostu marketing to jest taki byt, gdzie siedzi kilka osób w jakimś pomieszczeniu. Każdy jest specjalistą od jakiegoś wycinka. Załóżmy, ktoś ogarnia Facebooka czy media społecznościowe, ktoś ogarnia przykładowo reklamy, ktoś inny zarządza stroną internetową, no ale osoba, która zarządza tymi osobami, to w zasadzie jest właśnie prezes, tak? I takie raportowanie, czy też właśnie delegowanie zadań, czy nadawanie kierunku działaniom marketingowym jest bardzo przypadkowe, bo nie ma tego szefa marketingu, który jest typowo w tym wyspecjalizowany i typowo potrafi mieć te kompetencje, których tak naprawdę każdy dział marketingu potrzebuje.
Ja to może dodam taki głos i myślę, że im większa organizacja, tym większa potrzeba wyłonienia kogoś w organizacji, to może być na przykład, nie wiem, wspólnik, który staje się tym szefem marketingu. Często zresztą w ogóle trafiają do nas klienci, którzy na przykład mają już duże firmy, tam nawet po kilkaset milionów przychodu i jest struktura taka, że jest prezes, który był tym founderem, który rozwinął firmę, ma duży skill produktowy, ma ogromny skill też procesowy związany z produkcją samego produktu, a potem inkorporują do teamu właśnie człowieka, którego albo pozyskali jako wspólnika, albo mianowali go członkiem zarządu, ponieważ ma bardzo dobre skille właśnie marketingowe i jemu powierzany jest na przykład obszar właśnie marki, zarządzania marką i zarządzania całymi procesami marketingowymi. Natomiast w małych organizacjach prezes często jest takim właśnie też człowiekiem, który pewnie będzie naturalnie liderem, który zarządza jakąś grupą luźnych specjalistów ze sobą, nie?
No tak, bo kiedy jesteśmy małą organizacją, to każdy człowiek musi coś robić, tak? Musi być tym ogniwem, które pracuje, które wykonuje jakąś czynność.
W łańcuchu
tak?
wartości, tak? Dowozi
jakąś wartość, tak? No i nie możemy wyjść z założenia, że skoro mamy małą organizację, to najpierw zatrudnimy samych szefów, którzy czym będą szefować? Samych kierowników, załóżmy, działu marketingu i oni będą siedzieć i patrzeć na puste krzesła?
Choć powiem ci, że czytałem kiedyś książkę Jacka Welcha, taką dość ważną z poziomu zarządzania i Jack Welch mówił, że pierwszą osobą, może być to trochę tak niespójne z tym, co powiedziałaś, ale myślę, że warto to też czasami brać pod uwagę, pierwszą osobą, którą zatrudnisz, to jest osoba, która będzie w randze wiceprezesa.
I tutaj się zgadzam, no bo możesz swoje kompetencje, swoje umiejętności zduplikować i szybciej się rozwijać, możesz
skalować. Plus mieć kogoś, kto ma powiązanie z odpowiedzialnością tak samo jak ty, nie?
Tak.
Plus ma motywację, gdyż prawdopodobnie jako wiceprezes być może również piastuje, czy też ma jakąś na przykład współwłasność tej na przykład spółki, nie?
Tak. I jeżeli tutaj jesteś otwarty do tego, żeby tę organizację rozwijać i zatrudniać kolejne osoby i ten wiceprezes ma takie same uprawnienia jak ty do powiększania zespołu twojego biznesowego
i mu ufasz,
to wszystko jest w porządku. No ale jeżeli masz ograniczenie, słuchajcie, możemy zatrudnić na przykład 5 osób do naszej firmy, no bo mamy ograniczenia budżetowe, no to teraz albo zatrudnimy 5 specjalistów, albo 5 kierowników. I...
A kierownicy muszą mieć pojazdy, żeby nimi kierować, mówiąc, wiesz, porównaniem do właśnie, wiesz, tej takiej drogowej sytuacji i kierownicy, czy też menedżerowie muszą mieć coś, gdzie ten management będzie uprawiany, tak? Czy będą zasoby do zarządzania menedżerskiego.
I najczęściej te działy marketingu właśnie buduje się od dołu, tak? Czyli od tego gromadzenia specjalistów, a potem się zastanawia, jak ich połączyć w grupy i jak znaleźć osobę, która każdą grupą będzie dowodziła.
Bo znowu to jest pytanie, czy każdy specjalista, który na przykład się świetnie rozwinął w zakresie na przykład, nie wiem, właśnie tych takich narzędzi performance marketingowych, czy on będzie doskonałym liderem, tak? Czy to, że ja potrafię ustawiać dobrze kampanię na fejsie, czyni ze mnie na przykład naturalnego team lidera? To jest pytanie retoryczne. Uważam, że nie.
To znaczy, nie zawsze. Znaczy, będą to takie znaczy, osoby, nie... które w tym będą się dobrze czuły, ale będą takie osoby, które nie podobają temu.
Ale tak, bo chodzi mi o to, że jeżeli ja opanowałem dobrze jakąś technikę, nie znaczy, tak, bo na przykład byłem świetnym, albo inaczej, przerzucę, bo kiedyś pisałem o takiej metaforze właśnie, jeżeli jesteś świetnym kucharzem, uwielbiasz gotować, to być może nie jest najlepszym pomysłem to, byś założył knajpę. Dlaczego? Ponieważ jak będziesz, wiesz, nagle szefem knajpy, to ostatnia rzecz, jaką będziesz robił najczęściej, to będzie gotowanie, ponieważ będziesz miał mnóstwo procesów operacyjnych, żeby ta knajpa funkcjonowała. Właśnie marketing, finanse, rozliczanie, wiesz, pilnowanie personelu, tak, zatrudnianie personelu, nadzorowanie wszystkiego i tak dalej. I zmierzam do tego, że to jest ważna kompetencja, to znaczy umiejętności menedżerskie są niezwykle istotne I nie zawsze specjalista, który na przykład, nie wiem, był wcześniej programistą, tak, który zajmował się jakimś obszarem, wiesz, programistycznym w systemach informatycznych, którzy my jako marketerzy wykorzystujemy, że on naturalnie, tylko dlatego, że jest super specjalistą w tym obszarze, będzie się odnajdywał w byciu szefem.
Generalnie ja mogę zrozumieć osoby, które w ten sposób na przykład promują pewnych pracowników, dostają właśnie awans, będziesz teraz kierownikiem tego działu, no bo nikt inny tak dobrze nie sprawdzi właśnie pracy twoich współpracowników, jak ty sam, skoro byłeś specjalistą na tym
poziomie.
I to
jest też cenne, no. Mhm.
Tak, to jest bardzo cenne. Natomiast właśnie tutaj jest obszar tych kompetencji ludzkich, czy też miękkich, wymaganych do zarządzania zespołem, tak, do właśnie delegowania zadań, do odbierania tych zadań, do... czasami też pilnowania deadline'ów, terminów, tak, do wchodzenia w pewne konflikty z tych powodów, bo tak, różnie bywa w różnych obszarach. Nie mówię o programistach, bo to nie jest wyjątek. Pojawiają się po prostu niedowożenia w terminach w różnych obszarach.
To nie musi być programista, żeby zawalił deadline.
Tak, tak, tak.
To może być ktokolwiek.
I raptem osoba, która wcześniej była członkiem zespołu po prostu i mówiła, okej, no mówiłem 3 miesiące na dowiezienie tego projektu, ale w sumie się przesunęło miesiąc, teraz radź sobie z tym. Okazuje się, że musi być tą osobą, która sobie z tym radzi i wyciąga od innych ludzi po prostu rzeczy, którą muszą dowieść.
I nagle z twardych tych kompetencji, tych hard skilli, o których tyle się mówi, bardziej cenne są te soft skille. Chociaż też ostatnio słuchałem takiego ciekawego podcastu z Simonem Sinekiem, w którym Sinek powiedział, że on wręcz nienawidzi używania zwrotu soft skills, bo to oznacza tak naprawdę deprecjację wartości tych umiejętności. On mówił o human skills, nie? Czyli umiejętności ludzkich, które są związane właśnie z tymi wszystkimi interpersonalnymi kwestiami, czyli jakim jesteś szefem, jakim jesteś przywódcą, czy inspirujesz, czy potrafisz integrować, czy masz w sobie odpowiedni poziom na przykład kompetencji dyplomatycznych, bo to, co powiedziałeś przed chwilą, jest dla mnie cholernie istotne. Kiedy stajesz się nagle naczelnym,
tak, to no, inni przestają cię lubić. Okazuje się,
może
że jesteś tym, który stoi. Tak, no, tak,
ale pojawiają się inne naciski, inne interesy, bo nagle, ja pamiętam jak ja, to też użyję takiej swojej osobistej historii, ja pamiętam, że byłem też bardzo zdziwiony tym, jak z takiego szeregowego członka zespołu w jakiejś poprzedniej firmie, w której pracowałem, stałem się nagle przedsiębiorcą. Wszyscy ludzie, których wcześniej uważałem za swoich bardzo dobrych znajomych, nagle się ode mnie odsunęli. Prawdopodobnie trochę, wiesz, byłem, to też nie chcę mówić, że to jest ich wina wyłącznie, ale ja prawdopodobnie zacząłem emanować pewnymi cechami, wiesz, za bardzo byłem pewnie zmotywowany z ich perspektywy, nie? Nagle, wiesz, no rozumiesz, pojawił się taki bardzo mocny z mojej strony nacisk na działanie, na ciśnienie.
Na wynik.
Na wynik. Pewnie bym mógł powiedzieć, że haslowałem bardzo mocno, a oni nadal byli w swoim takim, bym powiedział, no, rytmie, w którym funkcjonowali. I ja miałem poczucie, że właśnie utraciłem z nimi kontakt. Dlaczego? Bo inne rzeczy zaczęły się dla mnie liczyć i one były niekompatybilne z rzeczami, które motywowały i które inspirowały lub też w których funkcjonowali tamci ludzie. W związku z tym naturalnym jest też to, jak się nagle tylko skończy tą myśl, pozwól proszę.
Naturalnym, no
naturalnym jest to, że kiedy na przykład bierzemy jakiegoś specjalistę i nagle stawiamy go na czele tej struktury, to jeżeli nie ma ten specjalista na przykład tych wyjątkowo dobrych umiejętności ludzkich, o których mówił Sinek, tak, tych soft skillsów, których on nie lubi, ale które też myślę, że dobrze opisują tą kategorię umiejętności, to będzie duży problem. Dlaczego? Bo rozjeżdżają się właśnie percepcje, tak, postrzeganie celów, bo nagle jak jesteś kierownikiem...
Przestajesz być częścią grupy, tak. Stoisz na czele tej grupy i okazuje się, że kiedy pojawiasz się w pomieszczeniu, to wszystkie rozmowy cichną.
Bywa tak?
Tak. I
widzieliśmy to?
Tak, i to są rzeczy, z którymi trzeba umieć sobie radzić i często oczywiście można załatwić to 5 szkoleniami do takiej osoby i podciągnąć te skille.
I mnóstwem własnej pracy w trakcie, bo to naprawdę...
I dodatkowo
jest...
terapią jeszcze dla
terapią, tak.
pracownika. I oczywiście to też prowadzi do tego, że taka osoba, która od tej pracy takiej wykonawczej zostanie odciągnięta, ona po pewnym czasie przestaje być na topie, na czasie ze wszystkimi wzmiankami, tak? No bo ona teraz jest wciągnięta w zarządzanie ludźmi, w zarządzanie i koordynowanie projektów, którymi musi zarządzać.
Pilnowaniem deadline'ów.
Pilnowaniem wszystkiego.
Raportowaniem do zarządu, dlaczego to jeszcze nie jest zrobione.
Dokładnie tak. A nie na przykład w uczeniu się nowych rzeczy ze swojej dziedziny, w której wcześniej był specjalistą.
Które wcześniej niezwykle mocno ją motywowały do dalszego rozwoju, ponieważ to uwielbiała, nie?
Tak, mhm. I tutaj się okazuje, że wcześniej to, co napędzało daną osobę do pracy, co było być może jej pasją, okazuje się, że jest tylko właśnie wycinkiem jakiegoś czasu, bo czasami weźmie jakiś projekt do, wiesz co, poprawię to po tobie, bo wiem jak to zrobić, tak? I jeszcze właśnie tu jest inna rzecz, że taka osoba musi się wyzbyć na przykład umiejętności poprawiania po kimś, albo zrobiłbym to lepiej, w związku z czym ja, wiesz co, wezmę ten projekt na siebie, a ty rób coś innego.
Mikromanagement,
no. I to zarządzanie oczywiście wtedy kuleje.
Dobra, ale to myślę, że moglibyśmy pewnie godzinami rozmawiać i pewnie to nie jest ostatni odcinek w tym temacie, bo sama czujesz, prawda, jak to nam wchodzi. Natomiast ja bym chciał wrócić do takiego pytania, jakie te kompetencje będą niezbędne, tak? I tutaj trochę powiedzieliśmy o tym, że są takie kompetencje, które pewnie byśmy definiowali jako kluczowe, czyli zarządcze, takie menedżerskie, tak? Dział marketingu, który nie ma dobrego menedżera na poziomie strategicznym, no bo musi być osoba, która autentycznie naprawdę potrafi rozmawiać ze strategami, albo też jest też strategiem, nie? Też w organizacji ma ten komponent strategiczny, tak, w zakresie zarządzania marką, ale też i musi być to uzupełnione o ten taki, bym powiedział, rodzaj działań, które bardzo mocno są w egzekucji istotne, czyli ten komponent taktyczny, czyli zarządzanie jako kompetencja menedżerska musi być w organizacji, w dziale marketingu i nie tylko strategicznie, ale również umiejętności taktyczne muszą być włączone. Co jeszcze?
Cześć, mała przerwa i ogromna prośba z naszej strony. My jako twórcy jesteśmy napędzani waszym zaangażowaniem, dlatego prosimy, subskrybujcie ten kanał, komentujcie, dawajcie łapki w górę, czy zostawiajcie nam wiadomości prywatne, które powiedzą, co mamy tworzyć, jak mamy tworzyć i ile mamy tworzyć dla was. Dlatego proszę, subskrybujcie i bądźcie tutaj z nami na bieżąco. Do usłyszenia już za moment. Cześć. No i tutaj powiedziałabym, że skoro mamy osobę, która ma tą wizję strategiczną i taktyczną, która potrafi tym wszystkim zarządzać,
jestem
no to...
Jestem ideowcem, nie?
Jestem ideowcem, no to potrzebuję oczywiście zasobów, które przełożą te idee na już konkretne realizacje i wdrożenia.
Jak to słyszeliśmy, zasobów białkowych już słyszeliśmy.
Nie chciałam tego mówić, chociaż też o tym pamiętałam.
Ale często to pada, nie? Nasze tak. Zasoby białkowe.
W związku z czym, jeżeli mamy jakąś ideę, no to chcemy ją przekuć na coś realnego, czyli potrzebujemy zasobów kreatywnych, które będą wdrażały to. I oczywiście to mogą być zasoby kreatywne związane z tworzeniem wizualnym kontentu, czyli i grafików, i osoby od wideo, mogą to być osoby od animacji 3D, mogą to być osoby po prostu wszystkie, które zajmują się kwestiami wizualnymi. Może to być jedna osoba, która ma kilka różnych skilli, może to być kilka różnych osób, które będą to realizowały, ale potrzebujemy też w tych zasobach kreatywnych osoby od treści, od pisania, od tworzenia, od pisania artykułów blogowych, pisania treści do mediów społecznościowych, pisania scenariuszy czasami, pisania różnych rzeczy, ofert na przykład.
To też są działania kreatywne, nie? Choć pewnie tutaj byłyby też osoby, które by powiedziały, że ta rola będzie gdzieś później na przykład minimalizowana przez na przykład rozwiązania, o których też będziemy za chwilę rozmawiali, czyli o kompetencjach typowo martechowych, czyli tam, gdzie technologia marketingowa jest wykorzystywana.
No ale ten dział kreatywny, te kompetencje kreatywne tak naprawdę potrzebujemy bardzo mocno w naszym dziale marketingu. I one oczywiście musiałyby być uzupełnione z kolei o kompetencje związane z performancem, tak? Czyli z dotarciem do naszych odbiorców, z tymi działaniami reklamowymi, z targetowaniem reklam, ze znajomością systemów właśnie, czy w mediach społecznościowych reklamowych, czy systemów właśnie w AdWordsowych. W związku z czym, no, to jest szeroki przekrój kompetencji, których potrzebujemy, plus oczywiście na końcu jako taka, no w zasadzie nie na końcu, no bo powiedziałaś o tych martechowych, tak?
To one też są bardzo ważne, nie? Bo dzisiaj jak mielibyśmy sobie ustawić takie poziomy, które są niezbędne do obsadzenia w myśleniu o kompetencjach, to pewnie są te właśnie, które są związane za zarządzaniem, znaczy są odpowiedzialne za zarządzanie marką. Potem mamy kompetencje, które są związane z typowymi personalnymi kwestiami, tak? Czyli przywództwo, ale też i projekty, i zarządzanie projektami, koordynowanie zespołów i technologia, której dzisiaj nie można odseparować od marketingu. To znaczy dzisiaj marketing często jest synonimem adopcji technologii. Marketing jest jednym z pewnie takich najbardziej, wiesz, wczesnych użytkowników rozwiązań technologicznych. Pewnie poza branżą porno, nie? To jest jedyna prawdopodobnie taki... Podejrzewam, jedyny sektor, który przychodzi mi do głowy, który nowinki takie technologiczne wrzuca u siebie szybciej niż my. Prawdopodobnie rozwiązania, które są też w tamtym sektorze, na przykład, nie wiem, wykorzystywane, przechodzą później do marketingu, czy płatności online, rozumiesz, nie? Tego typu rozwiązania. Plus pewnie niebawem będziemy rozmawiali o jakichś tam doświadczeniach sensorycznych przenoszonych za pomocą online'owych narzędzi. To pewnie tam powstanie pierwsze. Ale wracając do myślenia martechowego, no to wychodzę z założenia, że faktycznie dzisiaj technologia w marketingu jest fundamentalna, istotna i tutaj będzie na przykład ogromna rola też dla osób, które w organizacji są, rozumienie jak AI może wspierać marketing, tak? No bo oczywiście jest dużo opowieści o tym, jak bardzo może, wiesz, przewracać stolik w kategorii jakby kto będzie pozbawiony pracy, komu na przykład będzie mniej w pracy płacono, Natomiast z poziomu myślenia w ogóle adopcji narzędzi takich AI-owych, to będzie taki must, bez którego bardzo trudno jest mi sobie wyobrazić jakąkolwiek aktywność kreatywną również, nie, wspieraną przez te systemy. Ale AI to nie wszystko, bo to mogą być systemy do marketing automation, to mogą być CRM-y, tak, systemy informatyczne, które też są konieczne do zintegrowania, na przykład, żeby połączyć dział sprzedaży z marketingiem, żeby uzyskiwać dane, które są spójne z jednego i drugiego jakby segmentu organizacji.
I tutaj w tych kompetencjach martechowych, w ogóle w kompetencjach osób, które pracują w marketingu, myślę, że taką kluczową też umiejętnością będzie to, by umieć nadążać za rozwijającym się właśnie tym trendem technologicznym, bo tutaj tak szybko wszystko się zmienia. Powstaje tyle narzędzi, co chwilę jest aktualizowanych, wypuszczanych. Sam Facebook przechodzi ogromne zmiany na przestrzeni czasu. System reklamowy Facebooka, to, że musimy się nauczyć jednego dnia czegoś, drugiego dnia tego zapomnieć, bo już jest aktualizacja systemu.
Zmiana, wiesz, w analityce, ta, którą wprowadził Google. Tak. Znaczy GA4, który zupełnie przewraca stolik, jeśli chodzi o zbierane dane, prezentowane dane i raporty, które dzięki temu powstają.
I okazuje się, że u nas, to sobie już dzisiaj dwa razy powiedziałeś, przewraca stolik. Tego przewracania stolika jest tak dużo, że trzeba się nauczyć po prostu żyć w takim trochę już nieładzie przez to.
Niestabilnym.
Tak, niestabilnej sytuacji, w której ten stolik co chwilę traci swoją stabilność i musimy wykształcić w sobie to, by w tej niestabilności znaleźć właśnie stabilność.
I mamy jeszcze jeden zestaw kompetencyjny, który uważam, że jest kluczowy, to znaczy analityczny. Tak, analityczny, a propos zbieranych danych na przykład z systemów informatycznych, tak, z systemów, które są dość proste i łatwe mimo wszystko do uzyskania, ale również analitycznych, rozumianych jako zdolność analizowania otoczenia konkurencyjnego, analizowania trendów, analizowania własnej marki, własnej siły własnej marki, tak? Czyli robienia też na przykład badań marketingowych i raportowania wyników tychże badań. Tak? Więc generalnie jak możemy tutaj sobie dzisiaj zsumować to tych kompetencji jest naprawdę wiele i czy jest jedna osoba, która posiada te wszystkie rzeczy? W organizacjach generalnie mamy odpowiedź na to, nie widujemy. Słyszeliśmy o takich osobach, ale są trochę jak Yeti, nie? Ktoś tam słyszał, ale jeszcze nikt na oczy nie widział. No może poza tobą, bo ty faktycznie większość tych rzeczy mogłabyś również robić sama. Choć tak jak powiedziałem wcześniej, nie udało mi się jeszcze ciebie na rynku pracy sklonować. To znaczy znaleźć kogoś, kto by miał dokładnie twój profil i byłby równie multispecjalizacyjny.
Tak, i cieszę się, że o tym mówisz, chociaż z jednej strony to oczywiście jest dla mnie połytanie mojego ego, ale z drugiej strony zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że twoje umiejętności, twoje kompetencje nadają temu wszystkiemu rytm i kierunek. W związku z czym powiedziałabym, że no sama nawet nie byłabym w stanie wszystkiego ogarniać.
W sensie, bo jesteś tak zagoniona robotą, że nie masz czasu na wymyślenie, co dalej. Ale to jest też okej. To jest też w organizacji okej. To znaczy, jeżeli jesteś na przykład, nie wiem, tym czynnikiem egzekucji, to jest super. I uważam, że organizacja bez głowy, która ma wcześniej dobrze poukładane procesy marketingowe, pojedzie jeszcze jakiś czas do momentu znalezienia kolejnego lidera dalej, niż na przykład lider bez tego korpusu wykonawczego, nie? Tego, wiesz, korpusu inżynierskiego, który postawi na przykład ten most na tej przeprawie, którą trzeba zdobyć. Więc ja chcę tutaj podkreślić w to, że ja mam ogromną świadomość twojej roli, ale z drugiej strony też chcę powiedzieć wszystkim szefom marketingu, jeżeli nie są specjalistami zanurzonymi w konkretne narzędzia, ale za to potrafią być na poziomie generalisty, tak, osobami, które rozumieją procesy, potrafią myśleć abstrakcyjnie i łączyć kropki, łączyć ludzi i dyplomatycznie też dzielić zadania i być takim, no trochę właśnie, wiesz, wodzem, nie? Który wszystkich tych ludzi w tym plemieniu godzi, to jest ogromna rola. I to jest naprawdę okej.
No to teraz może zastanówmy się w takim razie, które z tych kompetencji, o których rozmawialiśmy, powinniśmy mieć wewnątrz swojej organizacji, a które możemy mieć na zewnątrz. Czy są takie, które, albo czy możemy w ogóle cały dział marketingu wyłączyć sobie z naszej organizacji, z naszej struktury i mieć go typowo na zewnątrz?
Myślę, że outsourcing będzie miał ogromne znaczenie. Tak? Znaczy uważam, że outsourcować można naprawdę bardzo dużo, natomiast to, czego bym nie outsourcował, to myślenie strategiczne i planowanie taktyczne. To znaczy uważam, że organizacja, która nie ma w sobie takiego, wiesz, tej capacity, nie? Tej przestrzeni do tego myśleć strategicznie i widzieć też taktyczne narzędzia, które i sposoby taktyczne na realizację przyjętej strategii, to jest organizacja, która skazuje się na dryftowanie z różnymi pływami, które będą przychodziły z zewnątrz. Mój tata mi kiedyś powiedział jedną bardzo ważną rzecz, której się trzymam już prawie 20 rok.
Już wiem, co powiesz.
Tak, powiedział, jeśli nie masz inicjatywy własnej, to staniesz się przedmiotem cudzej. To jest tak mądry, ja nie wiem skąd to wziął, to jest być może jego, ale jest, wiesz, też osobą, która ma dużo doświadczenia życiowego i wtedy powiedział właśnie coś takiego, co mi utkwiło w głowie. Jak nie masz, Mariusz, jak nie będziesz miał, Mariusz, własnej inicjatywy, to staniesz się przedmiotem cudzej. I trzymam się tego jak niepodległości, jak deklaracji niepodległości, tak? To znaczy, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której jako właściciel firmy jestem zdany wyłącznie na cudzą wskazówkę, na cudze podpowiedzi. To jest jak bycie w jakimś sensie upośledzonym poznawczo. Tak? To jest naprawdę trudna sztuka. Więc ja bym generalnie dążył do tego, żeby rozbudowywać kompetencje zarządcze na zasadzie, wiesz, w tym obszarze strategicznym, żeby wiedzieć, jak kształtować wizję i kierunki dla marki. Wspierałbym się na przykład zewnętrznymi partnerami, którzy pomogą mi na przykład w, nie wiem, w formie warsztatu czy też pewnych opracowań, tak jak my pracujemy z klientami strategicznie, jak najbardziej. Natomiast absolutnie nie myślałbym sobie, wiesz, to jest strategia marketingu, więc ja się w to nie mieszam jako właściciel marki. To mnie nie dotyczy, to nie jest mój proces. Niech to oni robią, niech to pani tam Katarzyna czy pani, wiesz, Marzena to ogarną, lub też, nie wiem, Krystian czy Bogdan, niech to robią. Niech mi tym głowy nie zawracają. To uważam, że byłby naprawdę taki kardynalny błąd.
Okej, to jeżeli te kompetencje musimy mieć wewnątrz organizacji, to co z pozostałymi? Bo ja mam takie poczucie, że pozostałymi można się bardzo dobrze posiłkować, wspierać, czyli tymi kreatywnymi, tymi performance'owymi, tymi martechowymi, analitycznymi, można się jak najbardziej wspierać i mieć czy agencje, czy specjalistów, czy freelancerów, czy po prostu współpracowników na zewnątrz naszej organizacji, którzy będą z drugiej strony bardzo dobrze naszą organizację znali, naszą markę de facto, bo organizacje nawet nie muszą jej tak dobrze znać, ale markę muszą znać bardzo dobrze, czyli wiedzieć, dla kogo nasza marka jest przeznaczona, kto jest naszą grupą docelową, tak? Jakie mamy pozycjonowanie, jaki wizerunek chcemy zbudować wśród naszej grupy docelowej, no i jakimi kanałami chcemy dotrzeć, jeżeli oni to wszystko będą wiedzieli.
Bo na przykład dysponujemy dokumentami, które zostały wcześniej opracowane, tak? Czyli mamy na przykład strategię marketingową, którą możemy na przykład w określonych fragmentach przekazywać, to faktycznie jesteśmy w stanie tutaj bardzo sprawnie delegować na zewnątrz spójną wizję, nie, do realizacji przez tych ludzi. Natomiast kiedy nie mamy na przykład podstaw takich, wiesz, konstytuujących tą pracę, czyli nie mamy właśnie dokumentacji strategicznej, która ustawia odpowiedzi na pytania, o których mówiłaś, no to robi się, że tak powiem, coś na wzór takiego zaproszenia do robienia bigosu, nie?
To tak, bo wtedy, kiedy połączymy 6 różnych agencji ze sobą,
gdzie kucharek,
albo
6?
W zasadzie tak. Nie połączymy, tylko będziemy mieć we współpracy 6 różnych agencji, które między sobą nie będą miały kontaktu, które między sobą nie będą ustalały swoich działań, które każda będzie próbowała swoje tak osiągnąć. Tak, to okaże się, że właśnie jest ten bigos, o którym wspomniałeś. Więc jeżeli mamy tą dokumentację strategiczną, która nadaje kierunek komunikacji całej marki...
A zarząd przyjął tą strategię i uczestniczył w jej tworzeniu, dzięki czemu na przykład co? Nie torpeduje ustaleń na przykład kogoś, kto mu narzucił tą wizję z zewnątrz. To wtedy faktycznie można bardzo fajnie pracować na zewnętrznych zespołach i faktycznie można outsourcować bardzo dużo rzeczy z korzyścią dla organizacji, ponieważ wiadomo, outsourcing, jeśli chodzi o na przykład myślenie outsourcing versus in-house, no to żeby na przykład, nie wiem, outsourcować 30-50 specjalistów, jest to wykonalne, bo to są projektowo zatrudnione osoby, ale posiadać na przykład na stałym payrollu 30 osób, praktycznie rzecz biorąc, jest to no bardzo, bardzo trudne dla pewnie 95-99% nawet firm, które w Polsce działają.
Tak, no bo tutaj wejdą różne ograniczenia lokalizacyjne, tak?
Kosztowe. Wiadomo, koszty i lokalizacja.
W związku z czym można to wszystko outsourcować, o czym mówiłeś. No i teraz wspomniałeś o tym dużym dziale marketingu, 30-50 osób, które będą zajmowały się czymś. I czy w związku z czym warto rozbudowywać i tworzyć tak duże działy marketingu? Czy jesteśmy w stanie to robić?
Wiesz co, no jak patrzymy sobie na naszą butikową firmę doradczą, to my pracujemy pewnie z 10 co najmniej na stałe, ale w różnych konstelacjach specjalistami, tak? Bo to są osoby od web designu, to są osoby od kampanii reklamowych, to są osoby, które są copywriterami, to są analitycy i tak dalej. Tam jest pewnie 10, może pewnie w różnych okresach graficy, nie? To jest pewnie 10 do kilkunastu osób. Zobacz, butikowa mała firma doradcza, a ma kilkanaście osób, właściwie pięciokrotnie więcej ludzi, pięcio, sześcio, siedmiokrotnie nawet więcej ludzi, niż ma na stałe ludzi, którzy w tej organizacji na co dzień pracują. Więc wyobraźmy sobie firmę, która ma dużo większą operację niż my, to jaki tam jest wolumen osób, które mogą być operacyjnie potrzebne do realizacji działań marketingu. Pozostawiam już, że tak powiem, każdemu do indywidualnej oceny. Natomiast na pewno jest tak, że przestrzeń do zatrudnienia tych ludzi w takiej formule zewnętrznej jest bardzo duża. Ale to, co będzie kluczowe, to właśnie, wiesz, ta wizja trzymana przez tego szefa generalistę, który potrafi rozumieć te mechanizmy i potrafi spójnie tym wszystkim zarządzać w jednym systemie marketingowym.
No to skoro już powiedziałeś o tym generaliście, o tym szefie, znowu do niego wróciliśmy, to może zastanówmy się, jakie on kompetencje jeszcze powinien mieć, tak? No oprócz tego, że powinien być tym generalistą, czyli powinien umieć zarządzać całym zespołem, znać wszystkie mechanizmy, potrafić nimi zarządzać, delegować, tak? Odbierać zadania, potrafić właśnie kierować tymi projektami, które będą realizowane, to też musimy pamiętać o tym, że ten generalista, o którym wspomniałeś, on nie może być specjalistą w każdym wycinku, którym zarządza, tak? Czyli on nie może wchodzić właśnie, to o czym ja też wcześniej mówiłam, wchodzić do swojego człowieka w zespole i mówić, wiesz co, ja to zrobię za ciebie, a ty zajmij się innym projektem. To nie może być osoba, która właśnie wszystko ma w jednym palcu, malutkim. Raz, że nie da się tego ogarnąć, nie można być specjalistą od wszystkiego.
Od AI-a, od marketing automation, od copywritingu, od grafiki, od projektowania, wiesz, stron internetowych, od kodowania, informatykiem i tak dalej w jednym. Bardzo, bardzo trudno taką osobę pozyskać. Choć zdarza się, że widzimy takie ogłoszenia o pracę, to też jest inna kwestia. Nie? Umówmy się.
Tak, to oczywiście zdarza się. Natomiast właśnie ta osoba powinna być generalistą, czyli z lotu ptaka powinna wszystko...
Z szerokiej perspektywy.
Tak, z szerokiej perspektywy powinna mieć rozeznanie tematu. I ktoś kiedyś powiedział...
Patrzeć, wiesz, na terytorium, na całą mapę. Bo specjalista, wiadomo, jeżeli zajmuje się tylko jakimś wybranym fragmentem, to on patrzy jak na swój fragment poletka. To jest jakby osoba, która jest zanurzona, wiesz, w danej przestrzeni. Natomiast właśnie ten szef powinien być trochę właśnie jak człowiek, który ma mapę w głowie i wzrokiem sięga do wszystkich przestrzeni, którą ta mapa ma w dyspozycji.
Generalnie to, co powinniśmy tutaj wiedzieć odnośnie takiego szefa marketingu, to on musi być świetny w zarządzaniu ludźmi, natomiast jeżeli
musi
chodzi...
być bardziej ogarnięty w kompetencjach miękkich, ludzkich,
tak,
niż być w twardych. Choć jedno i drugie nie wyklucza się nawzajem.
A w tych twardych to kiedyś ktoś powiedział, że powinien mieć wiedzę szeroką, ale płytką.
Tak. No tak. Tak. I to jest okej. Okay. To jest okej, bo najgorsze, co może być, to na przykład zatrudnić szefa marketingu i powiedzieć później, bo to też słyszeliśmy, pamiętasz, od wielu klientów, który mówił, wiesz co, zatrudniliśmy z dużej firmy, na przykład, nie wiem, z jakiegoś dużego portalu przyszedł szef marketingu i wiesz co, on nawet reklamy na fejsie nie umie ustawić. Potem mu powiedziałem, że ma jeszcze zrobić grafikę, nie? Prezes powiedział mu, że ma zrobić grafikę
jakąś
i on tego też w Photoshopie nawet nie umiał zrobić. Więc to jest zupełnie niezrozumienie, jaka jest rola na przykład CMO, tak, szefa marketingu, szefowej marketingu w organizacji i co ona powinna robić. To jest absolutna pełna zgoda.
Tak, no bo taka osoba właśnie musi wiedzieć, czym jest Photoshop, do czego to służy, ale nie musi umieć go wykorzystywać na właśnie eksperckim poziomie.
I to jest okej.
Okay. Tak.
To jest jak najbardziej okej.
Okay. Tak, i to jest okej. Okay. No ale też to, co tu już mam nadzieję, że wybrzmiało, te skille właśnie, kompetencje ludzkie, umiejętności miękkie, one muszą być na bardzo wysokim poziomie, by ta osoba potrafiła zarządzać ludźmi właśnie na różnych poziomach, z różnych kultur organizacyjnych, tak? No bo to mogą być osoby z naszego zespołu, ale też mogą być osoby z zewnętrznych organizacji, więc trzeba umieć połączyć różne światy.
To jest taki trochę skill dyplomatyczny, nie? To znaczy umiejętność właśnie rozmawiania z różnymi plemionami.
Tak.
Z różnymi silosami organizacyjnymi, tak?
Jezu, jak powiedziałeś o silosach, to od razu mi się skojarzyło to z tym, że jeszcze taka osoba musi być doskonała w rozmowach z szefem sprzedaży w organizacji.
W marketingu, tak? Bo to jest tak, to jest faktycznie często, niestety, dwa różne plemiona i często również niekoniecznie przyjaźnie do siebie nastawione, nie? Ale to jest prawda. Umiejętność właśnie integrowania ludzi wokół idei, jaką jest na przykład silna marka, absolutnie jest takim kluczowym też skillem. Ja bym chciał dodać też właśnie na koniec może jeszcze tej kompetencji miękkiej, czy też w ogóle kompetencji tego, powiedzmy, człowieka, który będzie scalał ten cały zespół. Otóż on powinien mieć właśnie te kompetencje strategiczne, analityczne, tak, umiejętność definiowania właśnie kierunków strategicznych, ale też i nadawania taktycznych sposobów realizacji przyjętej strategii. To jest naprawdę też kluczowe. Natomiast z kim on będzie później pracował, to już jest kwestia później bardziej operacji, nie? Czyli jakie, powiedzmy, jeszcze puzzle w tej układance będą nam służyły jako elementy układu, który tworzy większą całość.
Okej, czyli moglibyśmy chyba podsumować nasz dzisiejszy odcinek tym, że jeżeli chodzi o kompetencje kluczowe dla działu marketingu, to po pierwsze są te zarządcze, te związane ze strategią i z taktyką, tym zarządzaniem ludźmi, którzy będą w dziale marketingu. No i tutaj jest mniej istotne, czy te osoby będą w dziale marketingu wewnątrz organizacji, czy też będą na zewnątrz.
W sensie najważniejsza jest,
tak, najważniejsza jest już umiejętność zarządzania tymi ludźmi, którzy dział marketingu będą tworzyć.
Tak, potem te kompetencje kreatywne będą potrzebne, tak szeroko pojęte kreatywne, będą potrzebne performance'owe, martechowe, analityczne, tak? I tutaj oczywiście jakbyśmy sobie chcieli rozpisać jakieś drzewo kompetencji, to pewnie tych pozycji mogłoby być kilkanaście, kilkadziesiąt, które muszą być w różnych okresach marki w jej życiu obecne. Niemniej, podkreślę, nie wierzymy za bardzo w takie zaklęcia, że marketing to jest one man army, nie? Czy wiesz, scena dla jednego człowieka. Raczej bym powiedział, że marketing w najlepszym jakby takim porównaniu to będzie dyrygent i jego zespół. I ten zespół będzie w zależności od tego, jakie wykonuje utwory w danym momencie, odpowiednio liczny, posiadające określone też właśnie jednostki, które dowiozą określone też zasoby.
Czyli najważniejsze, musicie mieć dyrygenta.
No tak.
A później musicie skompletować zespół.
Ale zwróćmy uwagę, nie? Dyrygent nie gra, nie? Dyrygent wskazuje kierunki, tak? Mówi o tempie. Dyrygent wskazuje, kiedy ktoś dobrze coś dowozi, albo też bardzo gromi wzrokiem osobę, która nie dowozi. Jest taki świetny film, Whiplash bodajże, tak to się chyba wymawia. Polecam wszystkim wam, którzy jeszcze tego nie oglądaliście, nadgońcie to, bo tam jest doskonała relacja właśnie dyrygenta z jednym perkusistą, który doskonale też jest obsadzony przez jednego młodego aktora. Wspaniały film, który dobrze obrazuje tego, jaka jest rola dyrygenta i jak ważny jest również bardzo utalentowany człowiek, który jednak w te werble potrafi przyłożyć. To co, chyba mamy to dzisiaj, prawda?
Myślę, że tak. Mam nadzieję, że już teraz wiecie, drodzy słuchacze, kto musi znajdować się w waszym dziale marketingu.
I jakie kompetencje potrzebujecie, aby ten dział marketingu funkcjonował.
A jeżeli macie z tym problem, to najważniejsze jest po prostu zmapowanie obszarów kompetencyjnych.
I zrobienie sobie na przykład wewnętrznego takiego warsztatu, w ramach którego sobie poustawiacie priorytety. Co na ten moment jest wam niezbędne do tego, żeby wasza marka funkcjonowała lepiej. Ale to już jest wasza odpowiedzialność w tym momencie. Trzymamy jednak za was kciuki i życzymy wam wszystkiego dobrego, nie? W realizacji.
Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Do usłyszenia, cześć. No dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku Wyższego Poziomu Marketingu. A teraz pozwólcie, drodzy słuchacze, że powiemy wam, dlaczego warto pójść na następny poziom, czyli skorzystać z naszego kursu ABC Strategii Marki.
Tak, bo jak wiecie, to po pierwsze macie już do niego kod rabatowy 15%, a po drugie ten kurs i wiedza z niego pozwoli wam wejść na wyższy poziom marketingu z waszą marką i dzięki niemu opracować strategię dla waszej marki.
I to jest oczywista oczywistość, prawda? Tego byśmy nawet nie musieli mówić, gdyż już na pewno wiecie. Natomiast to, co nie jest pewnie dla was jasne, to to, z jakich elementów składa się ten kurs, prawda? Pierwszy taki, najważniejszy, od którego zawsze wychodzimy, który, uwaga, jest najmniej pewnie spektakularny, no bo wiąże się przede wszystkim z tą robotą w okopach, czyli analizą, prawda? To jest ten pierwszy obszar, który jest naprawdę niezwykle istotny. Dzięki naszemu kursowi ABC Strategii Marki będziecie wiedzieli, jak zrobić badanie marketingowe, które pozwoli wam określić to, co nazywamy fachowo consumer insightem, czyli insightem konsumenckim, albo inaczej mówiąc po polsku, po prostu tak jak należy, patriotycznie, co jest potrzebą konsumenta.
Tak, ale też ten kurs pozwoli wam przejść do drugiego etapu, czyli etapu strategicznego i opracować strategię waszej marki, czyli znaleźć też unikalne pozycjonowanie dla waszej marki.
No oczywiście, jak to zrobić, dowiecie się z kursu, natomiast zaręczam wam, że ta wiedza, która jest w tym kursie przedstawiona, zdecydowanej większości z was pozwoli naprawdę zdystansować się od waszych konkurentów i po prostu zwyczajnie zarabiać więcej.
A skoro już będziecie wiedzieli, jakie macie unikalne pozycjonowanie przyjąć dla waszej marki, to też z naszym kursem dowiecie się, w jaki sposób docierać do waszych odbiorców, by w ich umysłach zbudować właśnie to odpowiednie pozycjonowanie.
Będziecie wiedzieli, jak tworzyć wizerunek waszej marki, będziecie wiedzieli również, jak mierzyć postępy, a to wszystko, o czym teraz mówię, tak naprawdę zawiera się w tej części, którą my jako strategzy nazywamy strategią komunikacji marki. Także ten nasz kurs, jako jedyny chyba na rynku w Polsce, bo ja nie spotkałem jeszcze tak kompleksowego podejścia, pozwoli wam nie tylko mówić o tym, co komunikować, ale również dlaczego komunikować i do kogo, co pewnie jest najważniejsze.
Komunikować. Oraz gdzie komunikować.
Tak, i jak mierzyć oczywiście wszystkie aspekty i nie tylko te performance'owe typu kliknięcia w link, ale również to, co mają w umysłach i w głowach i w sercach wasi klienci.
Generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie, w jaki sposób, gdzie i co komunikować. I jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę internetową.
Natomiast z mojej strony mogę wam powiedzieć, że z czystym sumieniem go polecam jako współautor, ale też jako człowiek, który bardzo często wraca merytorycznie do tego kursu, bowiem nawet dla mnie, jako do człowieka, który pracuje na co dzień, ta wiedza, którą tam zebraliśmy, jest fundamentem, do którego ja też często wracam, kiedy potrzebuję pewne rzeczy sobie przypomnieć. A jak to robię? Przede wszystkim za pomocą własnej prezentacji, bo w tym kursie nie tylko jest treść wideo, ale również macie mnóstwo bardzo wartościowych załączników, chociażby na przykład 512-stronnicowa prezentacja. Ale uwaga, niech to was nie przeraża, ponieważ te slajdy są zrobione w sposób bardzo przyjemny i w taki sposób, że nie są przesycone treścią, a z drugiej strony esencjonalnie pokazują to, co jest w tej treści najważniejsze.
Tak, a z tego praktycznego punktu widzenia w kursie macie również załączniki takie dodatkowe do pracy własnej, z którymi możecie opracować własną strategię. Jest szablon opracowania strategii marketingowej, ale też jest przykładowa strategia naszej marki.
Tak jest i ta strategia pozwoli wam nie tylko zobaczyć, jaki jest framework, na którym my pracujemy jako strategzy, ale również zobaczycie, jak to wygląda z poziomu projektowanych założeń i będziecie mogli później na przykład przejść na nasze kanały komunikacyjne, na przykład na stronę www i też zobaczyć w ogóle, jak to działa, to co my żeśmy zaplanowali, bo absolutnie, wierzcie mi, my funkcjonujemy dokładnie według tych założeń, nie tylko na poziomie przekazu werbalnego, ale również tego wizualnego języka, który jest podstawą właśnie opracowaną na bazie tych założeń.
Tak. Zatem jeżeli chcecie dołączyć do naszego kursu, zapraszamy na naszą stronę internetową. Jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, również zapraszamy na naszą stronę internetową, by dowiedzieć się więcej.
Bo być może my was nie przekonujemy jako autorzy, bo pewnie jesteśmy trochę nieobiektywni, ale jeżeli potrzebujecie jakiegoś dodatkowego głosu, to posłuchajcie i też poczytajcie opinie ludzi, którzy wzięli w tym kursie udział, bo myślę, że oni są faktycznie najważniejsi jako prawdziwi z krwi i kości uczestnicy. A z mojej strony też powiem, że ten kurs jako narzędzie takie merytoryczne naprawdę pozwoli wam wprowadzić wasze marki na wyższe poziomy marketingu. To wam gwarantuję już teraz.
Trzymamy za was kciuki. Do zobaczenia. Cześć.
Do zobaczenia w kursie. Cześć.